i Super Sergi. To dwa programy dla Atari Pawła Mikołajczaka Płocka. I przypuszczam dwa również programy Roberta Wolnika z miejscowości Stare Bojanowo. Emisję po godzinie 23.30. Zbliża się już 4 minuty po 23.00. 48, 50, 49. Zapraszamy do telefonu wszystkich użytkowników i sympatyków sprzętu Atari, małego Atari. Dzisiaj gościmy w studiu Mariusza Geislera. Dzień dobry.
Dobry wieczór.
No już kilka razy byłeś w naszej audycji. Jesteś pracownikiem przedsiębiorstwa zagranicznego Karen, działu serwisu. Na bieżąco codziennie spotykasz się z komputerami właśnie małymi Atari.
Tak.
I naprawiasz błędy, które no niestety popełniają użytkownicy tego sprzętu. Wylana herbata na klawiaturę, wsadzona wtyczka od zasilania nie w to gniazdko, co trzeba. Różne rzeczy z tym Atari są robione.
To są najczęstsze uszkodzenia, które do nas trafiają. Chciałbym przestrzec, już kiedyś mówiliśmy o tym, że nie należy pić podczas pracy z komputerem, że należy odłączać zasilacz.
Znaczy mówisz o herbacie, o coli?
Tak, przede wszystkim. Tak. A już o Coca-Coli, to Coca-Cola jest bardzo żrąca i uszkadza klawiaturę, także trzeba ją wymieniać.
No, czysty spirytus zdaje się, żeby tak za bardzo nie zaszkodził tej klawiaturze.
Pewnie by wyparował i nie byłoby problemu. Wtyczkę zasilacza trzeba wyciągnąć z sieci, kiedy się komputera nie używa. I tutaj, jeżeli mowa jest o uszkodzeniach, to chciałbym przestrzec przed kupowaniem komputerów przecenionych czy na giełdzie, gdzie nie można ich sprawdzić. Dlatego, że zdarza się, i mieliśmy takie przykłady, że naprawa tych komputerów kosztuje tyle, że po zsumowaniu ceny, którą użytkownik zapłacił i kosztów tej naprawy, wychodzi to więcej niż zapłaciłaby ta osoba w Peweksie za komputer sprawny i z gwarancją.
To kilka takich na początek twoich praktycznych uwag dla wszystkich użytkowników komputerów mało Atari. Zapraszamy państwa do rozmowy ze specjalistą z firmy Karen, z serwisu, Mariuszem Geislerem. A dzisiaj tradycyjnie można powiedzieć w radiokomputerze, dlatego mówię, żeby państwo słuchali nas na UKF-ie, lepiej słychać po prostu nas wtedy. Tradycyjnie mamy konkurs z nagrodami. Dzisiaj do wygrania, no trzeba od razu powiedzieć, co będzie do wygrania. Do wygrania jest magnetofon kasetowy XC12.
Do komputera Atari właśnie.
Ale to za chwileczkę pytanie dla tych wszystkich użytkowników, którzy nie posiadają telefonów i przyślą odpowiedzi listownie. Oraz drugie pytanie dla tych, którzy posiadają telefon i mogą do nas zadzwonić. Jakie to są pytania? W tym drugim konkursie telefonicznym nagrodą już jest joystick. Trochę prostsze pytanie.
I to rozstrzygnięte zostanie w czasie trwania tej audycji. Otóż proszę podać wielkość pamięci RAM, która może być dostępna dla głównego procesora w komputerze Atari. W komputerze Atari 8-bitowym.
800XL,
65XL? 800XL, 65XL i 130XL. W każdym razie chodzi o komputer 8-bitowy.
To jest zagadka telefoniczna 48 50 49. Czekamy już na państwa odpowiedzi, a do wygrania joystick. Mamy już pierwszy telefon od słuchacza. Halo?
Dzień dobry.
Dobry wieczór panu.
Chciałem odpowiedzieć na zagadkę.
Tak, słucham.
Do małego Atari można pamięć rozszerzyć nawet do 1 MB. Zrobiła to firma Magna Systems. system, ale to jest nieużywane raczej.
A ja nie wiem, czy pan dokładnie zrozumiał treść naszej zagadki.
Chodzi o pamięć w przestrzeni adresowej. Nie chodzi o przełączane banki tam w obszarach 40-80.
Tylko chodzi o to, że nie rozszerzamy pamięci w Atari 800 XL czy 65 XL. Tej pamięci nie rozszerzamy.
Tak, tak, może się pan poprawić, bo ja bym musiał to pytanie za bardzo rozbudować, żeby wydaje mi się, że
ono jeszcze raz
prosto brzmiało.
Powtórzmy jeszcze raz pytanie. No niestety dziękujemy panu, zapraszamy do telefonu.
Dla uproszczenia, w takim razie będziemy to pytanie odnosić do komputera 65XE w wersji podstawowej. I chodzi o podanie wielkości pamięci RAM, która może być dostępna dla głównego procesora.
Mamy jeszcze jeden telefon, zobaczymy. Może się uda tym razem. Halo?
Halo?
Tak, słuchamy, dobry wieczór.
Jest to, wielkość pamięci jest 64 kilobajty. Wynika to po prostu z szerokości szyny adresowej procesora, która jest 16-bitowa. I to daje nam 2 do potęgi 16, czyli 65 536 bajtów.
Wszystko zgoda, tylko że w komputerze jest zainstalowana pamięć o tej wielkości, ale dostępnej pamięci dla procesora jest niestety mniej i chodzi właśnie o podanie tej liczby.
Także niestety dziękujemy panu, ta odpowiedź również nie jest prawidłowa. Czekamy na dalsze telefony 48 50 49. Czekamy na dalsze państwa odpowiedzi 48, 50, 49. Dzwonią słuchacze, którzy chcą wygrać joystick, pada odpowiedź 48 kilobajtów. Niestety również i ta odpowiedź jest niepoprawna. Czekamy na następną odpowiedź. Dzisiejsza zagadka jest chyba dość trudna. Może jeszcze raz powtórzę pytanie.
Chodzi o wielkość pamięci, z której może korzystać główny mikroprocesor w komputerze typu 65XE, który nie ma rozszerzonej pamięci.
No tu trzeba podpowiedzieć, że on nie może korzystać z maksymalnej pojemności
tak
pamięci,
jest.
Gdyż no...
Właśnie, no, na należy pewne... podać, ja już właśnie moglibyśmy prosić o odpowiedź, dlaczego on nie może korzystać z tej całej pamięci, ale wystarczy nam o podanie wielkości pamięci, z której on może korzystać.
48, 50, 49. To telefon. Czekamy na państwa odpowiedzi. Czekamy również na pytania w ogóle od użytkowników sprzętu małego Atari. Mają może problemy z eksploatacji tego sprzętu. Coś się może popsuło. Albo chcą państwo uzyskać odpowiedź na pytanie, no jak po prostu zminimalizować możliwość popełnienia błędów przy obsłudze tego sprzętu. 48, 50, 49. Czekamy. Telefon czynny jeszcze przez 20 minut, potem Mariusz Geisler będzie odpowiadał pozaantenowo po audycji, ale zapraszam w trakcie audycji. Państwa pytania są po prostu reprezentatywne dla innych użytkowników i myślę, że odpowiedzi udzielone na antenie ogólnopolskiej przydadzą się wszystkim użytkownikom małego Atari. Czekamy na Państwa odpowiedzi i na pytania. A my przechodzimy do następnych tematów naszego dzisiejszego spotkania. Małe Atari. System praktycznie już chyba zamknięty.
No nie całkiem.
Nie?
Nie całkiem, dlatego że konstruktorzy małego Atari, to znaczy konstruktorzy i projektanci systemu operacyjnego przewidzieli możliwość rozszerzenia, dołączenia różnych dodatkowych urządzeń do tego sprzętu i to nawet takich jak dysk twardy.
Właśnie, słuchacz przed chwilą zadzwonił i powiedział, że istotnie być może takie rozwiązania istnieją, że można mały Atari jego pamięć rozszerzyć do 1 MB, ale w jakim celu? Po co takie rzeczy w ogóle są robione?
To jest pożyteczne wtedy, kiedy mamy do czynienia z obróbką dużej ilości danych. Chodzi o na przykład wyszukiwanie jakichś danych w wielkim zbiorze, które można załadować do RAM dysku, właśnie tak jak tu słuchacz słusznie zauważył, nawet do RAM dysku o wielkości 1 MB. Taki RAM dysk został wymyślony na Zachodzie, nazywa się Axlon. I Sparta DOS X, który pojawił się na Zachodzie, wyprodukowany przez firmę ITL, przewiduje obsługę takiego wielkiego RAM dysku. Normalne bazy danych, jeżeli szukają jakiejś zadanej danej, to odczytują z dyskietki i to długo trwa. Natomiast operacje z pamięcią RAM są bardzo szybkie.
No ale żeby zapewnić tę pamięć, to rzeczywiście chyba trzeba podłączyć do komputera harddysk.
Tak, byłoby to pożyteczne, chociaż 360 kB dyskietka, która jest formatowana w odpowiedniej gęstości, powiedzmy, że to są trzy tego typu dyskietki i przesłanie do komputera tych danych o tej wielkości potrwać, z minutę, dwie, a później to już praca jest błyskawiczna z takimi ilościami danych.
Mamy telefon od słuchacza, zobaczymy. Czy chciałbyś się czegoś zapytać, czy udzielić odpowiedzi? Halo?
Halo?
Dobry wieczór, słuchamy.
Dobry wieczór. Ja chciałam to obszar będzie 64 kB minus wartość minus ta pamięć za procesor Antica, który zawiera obraz. A czy ta pamięć zajmuje obraz?
No, niestety, to nie jest dobra odpowiedź, chociaż już jest bardzo blisko. A ile? Bo nie tylko procesor Antic zabiera jako układ wejścia-wyjścia część pamięci RAM.
Słucham?
Nie tylko układ Antic zabiera część pamięci RAM dla siebie.
A jak myślisz, jaka to będzie wartość według ciebie?
Według mnie, no tak, każdy tryb zapisy ma inną wartość. Największa ma
tryb
ósmy, a zerowy to nie wiem.
No, nie, to nie o to
niestety
chodzi.
Nie,
to niestety nie o to chodzi. No, nagroda przechodnia. W dalszym ciągu czekamy na Państwa odpowiedzi, na naszą zagadkę.
Oraz już żeśmy trochę podpowiedzieli.
Oraz czekamy na pytania dotyczące eksploatacji tego sprzętu. Wspomniałeś o tym, że Atari no nie jest systemem zamkniętym, że istnieją możliwości jego rozszerzenia. Jeśli mówimy o rozszerzeniu takiego systemu, jakim jest mały Atari, to trzeba mówić o otoczeniu, o pewnym środowisku tego komputera. Co można powiedzieć o urządzeniach peryferyjnych do właśnie tego komputera? Ja przyznam się, że niestety niezbyt popularne były w Polsce drukarki do tego komputera, niechętnie kupowane i właściwie ten komputer nie był wykorzystywany w 100% z drukarkami Atari.
Tak, dlatego że drukarki, które były dedykowane temu komputerowi, to były drukarki wzorowane na przestarzałej technologii japońskiej, na Seikoshi, już nie pamiętam typu tej Seikoshi, w każdym razie nie były to drukarki zaawansowane technologicznie. One zostały wyparte, zresztą nie było sensu tych drukarek produkować w momencie, kiedy nie było problemu z przetworzeniem sygnału szeregowego na sygnał równoległy przez odpowiedni interfejs i przy całej gamie drukarek produkowanych ze złączem typu Centronix taka drukarka dedykowana tylko do tego komputera nie miała sensu istnienia. Najpopularniejsze drukarki LC starowskie, pierwsze te modele, które ja znam przynajmniej, NX, proste, z jednym krojem pisma, zupełnie spokojnie można podłączać do komputera. W tej chwili taką drukarką, powiedzmy, która relatywnie kosztuje w stosunku do komputera nie tak dużo, to jest drukarka typu LC10 czy NX1000.
Jest to pewien paradoks, że sprzęt atarowski, mały Atari już nie jest tak popularny jak kilka lat temu, na przykład w Europie Zachodniej, a w Polsce sprzęt tej klasy przeżywa ciągły renesans, powstaje bardzo dużo różnego typu przeróbek i stacji dysków, i magnetofonów. Rozmawiałem kilka dni temu z panem Lucenem Wenclem, jest on przedstawicielem firmy California Dreams na Polskę, oficjalnym dystrybutorem sprzętu Atari. I wspomniałem mu, że gdyby wykorzystać potencjał młodych ludzi, rzemieślników, którzy w Polsce przerabiają stacje dysków, przerabiają magnetofony, to myślę, że kondycja w ogóle Atari i jej być może pozycja w Europie Zachodniej byłaby jeszcze utrzymana. Wspomnijmy o kilku tego typu rzeczywiście nowościach czy przeróbkach na przykład stacji dysków.
No tutaj jest dużo rzeczywiście nowych innowacji. Innowacji, bo nie, innowacje to od razu wiadomo, że to są nowe rzeczy. W każdym razie przeróbki często nie uwzględniają oprogramowania istniejącego na rynku. Nie ma porównania na przykład między przeróbkami stacji LDW proponowanymi przez naszych software'owców i hardware'owców, którzy tę przeróbkę zrobili, z dawną przeróbką stacji 1050, do której montowano Happy Warp, prawdziwy system, taką przeróbkę, która pozwalała na podwójną gęstość, na czytanie podwójnej gęstości, i większość firm software'owych uwzględniała w swoich programach wykorzystywanie tego Happy Warpa. I to tylko bym miał tyle do zarzucenia tym przeróbkom, bo rzeczywiście pozwalają one, rozszerzają możliwości stacji, pozwalają na dosyć znaczne przyspieszenie transmisji, pozwalają na przenoszenie zbiorów między dyskietkami typu Atari, typu IBM, co często może być przydatne. No i pozwalają na kopiowanie zabezpieczonych dyskietek. Chyba większość ze słuchaczy zna przeróbki typu Tom's Turbo Drive i Tom's Multi Drive. Niestety nie są one uwzględnione w produkcie na przykład firmy ICL Spartados X i nie transmisja z tak przerobioną stacją nie jest przyspieszona.
Tak, właśnie słyszałem, jeśli chodzi o przeróbkę, tę stację Tomsa. Firma wręcz wypuszcza na rynek programy, które działają tylko z tą stacją dysku. Po prostu ona nie jest zgodna z żadnym innym standardem. I jak się decydujemy na przeróbkę jakiejś stacji dysków, to uwzględnimy jednak to, że później się okaże, że jest pustynia, jeśli chodzi o oprogramowanie pracujące pod tą stacją dysków.
To znaczy nie będzie problemu z pracą, tylko nie będzie przyspieszonej transmisji z wieloma programami wyprodukowanymi na Zachodzie, które żądają transmisji w standardzie Happy Warp na przykład względnie ze stacją XF551.
Mamy telefon od słuchacza. Zobaczymy, w jakiej sprawie dzwoni. Halo, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Kłaniamy się.
Dobry wieczór. Więc chciałem odpowiedzieć na pytanie.
Słucham.
To jest 64 kilo minus 2 kilo na obsługę portów.
Zgadza się. To nie są może porty, tylko to są przestrzenie adresowe układów wejścia-wyjścia, dlatego że każdy z tych układów zajmuje stronę pamięci, czyli 256 bajtów. Wprawdzie tych układów jest 4 w tym komputerze, ale 4 strony zostały zarezerwowane dla późniejszych rozszerzeń.
Ale tak, myślę, że można uwzględnić, słuchać,
oczywiście,
podam poprawną wartość.
Zupełnie poprawną.
Czy pan posiada małe Atari?
Tak, jest.
A joystick?
No, ale trochę były tak.
Przyda się.
Przyda się, tak? Proszę pana, dziękujemy bardzo. Proszę pozostawić swój telefon oraz imię, nazwisko oraz pełny adres koledze, który odbiera telefony. Rozumiem, że joystick zostanie przesłany pocztą.
Tak jest.
Dziękujemy panu bardzo. Czyli mamy jedną nagrodę rozlosowaną. Czekamy na dalsze państwa pytania. 48, 50, 49. Thank you. chwileczkę ogłosimy konkurs dla tych wszystkich, którzy telefonu nie posiadają, a nawet dla tych, którzy posiadają telefon. Konkurs czekamy odpowiedzi na listę. Ale za chwileczkę pytanie, natomiast my jeszcze wracamy do małego Atari, porozmawiamy może o nowych systemach operacyjnych, nowych, innych systemach niż standardowy, w którym wyposażony jest
akurat,
Atari.
Tak, akurat z nami jest system o nazwie Kumek. O ile się nie mylę, to jest skrót od słów Kwartet Mega. Lecz wcześniej chciałbym wspomnieć o komputerach, które obecnie się znalazły, od niedawna są w sprzedaży, one mają nowy system operacyjny i wiele programów, które są produkowane przez naszych rodzimych software'owców i odwołują się do, bezpośrednio do procedur w systemie operacyjnym, a nie przez tablicę wektorów, może nie działać. I tutaj należy się z tym liczyć. Natomiast ten Kumek to jest taki system operacyjny, który łączy w sobie cechy starego systemu, ale ma dodany jeszcze zamiast tego programu testującego komputer, czyli self-testu, i zamiast tego dodatkowego generatora znaków międzynarodowych, ma dodany monitor i program obsługi różnych, program, jakby to powiedzieć, konfigurujący komputer w zależności od typu posiadanej stacji i ewentualnej przeróbki w tej stacji. Szczególnie chodzi o przeróbki Ultra Speed i Happy World. Zaletą tego systemu jest to, że można przejść do niego bezpośrednio po naciśnięciu klawisza reset i trzymaniu klawisza select, co pozwala na przerwanie jakiejkolwiek gry, przejście do tego monitora właśnie.
Ten monitor jest po prostu rezydentny.
Tak, bo on siedzi w ROMie.
I co, i podglądać grę i
ewentualnie... Tak, można szukać nieśmiertelności i jeżeli gra się resetuje, to nie ma żadnych problemów z powrotem do gry. Bo wtedy naciskamy tylko reset i wracamy do gry. Z powrotem do monitora, wciskamy select, naciskamy reset i mamy monitor. I znowu możemy poprawiać. Natomiast wiadomo, gry, które się nie resetują, to trzeba szukać początku i tak dalej.
Dzisiaj również będziemy nadawali opisy do gier. Będzie to War Games, prawdopodobnie Sand Machine, to już jest program bardziej użytkowy. Wspomniałeś tutaj przed chwilą o znakach międzynarodowych. Aż prosi się, żeby komputery, które dostarczane są na polski rynek, były wyposażone w znaki narodowe polskie, czyli znaki diakrytyczne typu O, E, Ci, Ni i tak dalej. I system wyświetlania obrazu SECAM, polski SECAM, wschodni. Komputery Atari, które są dostarczane do Francji, są wyposażone w SECAM francuski. Nie wiem, czy tam znaki nie są również prowadzone francuski, chociaż klawiatura jest przełączalna i być może można uzyskać. Ale to jest tak, jedno pytanie. Dlaczego firmie Atari, która jednak wprowadza takie ilości, nie opłaca się wprowadzić Atari z SECAM-em i dlaczego nie ma znaków polskich?
Nie ma znaki polskie mogłyby być, gdyby był standard. Przede wszystkim brak standardu powoduje to, że nie wiadomo, pod jakimi kodami umieścić znaki.
Ale przepraszam, jest podobno ponad 200 tysięcy małych Atari w Polsce. To już jest duża liczba.
Ale nie mamy software'u rodzinnego na taką skalę, żeby się jakiś standard ugruntował.
A ja słyszałem, że ten rodzimy software zaczyna powstawać, że już na Zachodzie dużo gier na Atari nie powstaje. No, natomiast są ośrodki rzeszowskie, Avalon, i inne tworzą całkiem interesujące na zachodnim poziomie gry.
Ja jestem zachwycony grami. Wprawdzie widziałem 4, a grałem tylko w jedną, w Robbo. I takiej gry, o takim zakończeniu, tak przyjemnym zakończeniu, tak przyjemnym początku i tak wciągającej akcji nie widziałem, oprócz może Spin Dizzy, która mi się bardzo podobała.
Nie zachwalajmy takiej gry. Ona była zresztą nadawana w radiokomputerze notą. Robbo. Dostaliśmy egzemplarz firmy Avalon. Troszeczkę uboższy.
Nie, to rzeczywiście, to są pewne jaskółki, ale to nie wystarczy jeden ośrodek w kraju, szczególnie Rzeszów, który jest rzeczywiście bardzo, bardzo prężny. Już od samego początku pan Wiśniewski pokazywał w bajtku swoje pomysły, które się mogły podobać.
Ale mówiliśmy o znakach polskich. Wiem, że robione są tego typu przeróbki, jeśli chodzi o Commodore 64 i z dużym sukcesem. Są specjalne kartridże typu edytory tekstu, bazy danych. To wszystko sortuje po polsku, wyświetla po polsku ze znakami polskimi na drukarce. Dlaczego nie pokusić się o...
A to jest bardzo dziwne, dlatego że sortowanie ze znakami polskimi nie jest, mi się wydaje, że jest utrudnione, dlatego że kody ASC muszą być zachowane i nie ma miejsca na wciśnięcie znaku. W związku z tym procedury sortujące muszą być na tyle mądre, żeby wiedzieć, że po literze A, która ma kod 65, jest ON, które ma na przykład kod 134.
To na ten temat już porozmawiałem, być może w audycji o Commodore 64, czy takie rzeczy i sztuczki są możliwe. Ja bym chciał, abyś jeszcze pozostał w studiu, a właściwie w pomieszczeniu, gdzie telefon jest czynny, 48 50 49 i poodpowiadał na pytania słuchaczy już pozaantenowo. A teraz zagadka dla tych wszystkich, którzy no, mają szansę wygrać magnetofon do Atari XT12. Myślę, że to jest szansa dla tych wszystkich, którzy trochę grzebią w literaturze Atari, którzy być może chcą kupić ten komputer. Magnetofon się na pewno przyda.
Na pewno.
Jak brzmi pytanie?
Pytanie dotyczy komputerów 130XE. Chodzi o to, prosiłbym opisać, w jaki sposób jest realizowany dostęp układu Antik do dodatkowej pamięci w komputerze Atari 130XE. Chodzi dokładnie o podanie sposobu odróżniania, czy dostępu żąda główny procesor, czy też Antik.
Powtórzymy zaraz pytanie. Ja proponuję, żeby Państwo po prostu włączyli magnetofon i zapisali sobie treść tego pytania. Ja przypomnę nasz adres. Rozgłośnia Harcerska, 00950 Warszawa, ulica Marii Konopnickiej 6. Dopisek radiokomputer, zagadka magnetofon XT12 lub Atari. To by różni Państwa listy, gdyż po ostatniej zagadce, gdzie główną nagrodą był skaner, otrzymaliśmy bardzo dużo odpowiedzi listownych. I po prostu dochodzę do wniosku, że warto organizować konkursy chyba dla tych wszystkich słuchaczy, którzy właśnie telefonu nie posiadają. Gdyż no tego typu konkursy cieszą się wśród Państwa bardzo dużym wzięciem. Dzisiaj do wygrania magnetofon, jeszcze raz rozgłośnia Harcerska 00950 Warszawa, ulica Marii Konopnickiej 6. Dopisek zagadka Atari, a my powtarzamy jeszcze pytanie.
Proszę opisać, w jaki sposób jest realizowany dostęp układu Antik do dodatkowej pamięci w komputerach Atari 130XE. Chodzi o podanie sposobu odróżniania, czy dostępu żąda główny procesor, czy też Antik.
Na odpowiedzi czekamy przez 2 tygodnie. Ja zapraszam Mariusza Geislera z serwisu przedsiębiorstwa zagranicznego Karen, z serwisu Atari, do pozaantenowego kontaktu ze słuchaczami jeszcze przez 30 minut, dobrze?
Tak jest.
Do godziny 12 oczekujesz na telefony od wszystkich użytkowników i sympatyków małego Atari. 48 50 49. Dziękuję Ci bardzo.
Dziękuję.